Gościem Poranka Wnet jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co ostatnio zrobiło na panu największe wrażenie?
Sądzę, że notatki Władimira Ilicza Lenina na marginesie dzieła Clausewitza o wojnie. Studiuję teraz ten tom zapisków Lenina z podziwem dla proroczych, powiedziałbym, zdolności tego człowieka. Jego doktrynę łączącą wojnę i grę w stosunku z państwami zewnętrznymi wobec ojczyzny proletariatu. No, odkrywają teraz nagle badacze polityki Putina, badacze polityki Chin, nieświadomi tego, kto jest autorem tych koncepcji. Mówią o jakichś dwóch pułkownikach chińskich, którzy napisali w 1999 roku dzieło o wojnie bez reguł. Mówią o pułkownikach czy generałach armii rosyjskiej, którzy wymyślili wojnę hybrydową. Naprawdę Władimir Lenin zrobił to znacznie wcześniej, to znaczy w 1915 roku. I to się teraz realizuje.
I według tego podręcznika działa armia Putina?
No to właśnie chodzi o to, że nie tylko armia. To nie chodzi o wyłącznie działania środkami militarnymi, ale chodzi o łączenie bardzo wielu różnych elementów w strategii pokonywania silniejszego przeciwnika, bo oczywiście Rosja jest słabsza od swoich przeciwników w tej wojnie. Nie mówię rzecz jasna o Ukraińcach, ale mówię o wspierających Ukrainę krajach zachodnich. Ale ta wojna bezwzględna, którą Rosja prowadzi przeciwko Zachodowi całemu, w istocie używa metod takich jak agentura, to jasne w przypadku Putina, jak propaganda, jak wykorzystywanie pożytecznych idiotów, to też przecież określenie z czasów Władimira Ilicza. I no nie chcę wymieniać wszystkich tych metod, ale najważniejsze wydaje mi się to, że nie jest tak, jak często nam się wmawia, że Putin odwołuje się tylko do jakichś tak zwanych populistycznych, straszy się zawsze populizmem, sił prawicowych na świecie, a to Trump, prawda, a to Orban, a to może nawet, jak mówi nasza opozycja, która oczywiście gra zapewne nieświadomie swoją rolę w scenariuszu wojny bez reguł Putina. Że to rząd PiSu jest także tutaj właściwym adresatem propagandy Putina i ślepym jego narzędziem. No nie, to nie ogranicza się na pewno do odwoływania do jakichś prawicowych czy populistycznych sił, które istotnie, część z nich wierzy w Putina jako eschatona, jako tego, który ostatni powstrzymuje zgnicie świata wskutek ideologii rozmaitych postępów. Ale bardzo ważnym narzędziem siły Putina jest odwoływanie się właśnie do sił postępowych na świecie. Jest taka bardzo ciekawa dyskusja strategów propagandy Putina z 20 roku, którzy mówią, nie wolno zapominać o komunistycznych towarzyszach w Grecji, w Europarlamencie, w Hiszpanii. Na południu Europy jest bardzo dużo zwolenników komunizmu. Trzeba ich przytulić, trzeba przytulać też tych, którzy pamiętają zwycięską rolę w antyfaszystowskim bloku Rosji w czasie II wojny. I do tego wczoraj się Putin odwoływał w swoim wielkim przemówieniu w Stalingradzie, a raczej w Wołgogradzie, jak się teraz to miasto nazywa. To jest naprawdę dość oszałamiający widok, jak się temu przyjrzeć, jak się rozejrzeć po tym świecie działań Putina, który obejmuje całą kulę ziemską i naprawdę wszystkie możliwe sprzeczne ze sobą wzajemnie, ale właśnie na tym polega urok tej doktryny, że można sprzeczne między sobą prawice, lewice, antyimperialistów w Ameryce Łacińskiej czy w Afryce, plemiona murzyńskie tam zamieszkujące z chęcią wejścia do Europy, czy z drugiej strony liberałów, czy komunistów na Zachodzie, środowiska akademickie, czy właśnie ludzi takich jak Orban, którzy rzeczywiście grają, niestety z przykrością to stwierdzam, także pewną rolę w schemacie Władimira Putina.
Skoro na tylu jednocześnie instrumentach gra prezydent Putin, to dlaczego pan profesor stwierdził, że Rosja w tym konflikcie jest słabsza?
No, jest słabsza, bo ma 140 milionów ludności. Właśnie zdaje się w tym momencie, czy w przyszłym miesiącu Chiny mają stracić pierwszeństwo pod tym względem na rzecz Indii, no ale liczą mniej więcej 11 razy więcej ludzi i Chiny, i Indie, każde z osobna. A to jest ważne jednak, ile kto ma ludzi do dyspozycji.
To prawda i dlatego możemy powiedzieć o Chinach, że może są taką głębią strategiczną Rosji. To na chińskich rakietach wspiera się ta myśl, o której mówił wczoraj nawet prezydent Putin. Powiedział, mamy wielu przyjaciół na całym świecie, tak? I nasze rakiety mogą dolecieć do Berlina, nie musimy wysyłać tam tanków.
No to rzeczywiście było ciekawe przemówienie, bo mówił o tym, że no, jakby odnawia się scenariusz Stalingradu, bo znów czołgi z Czarnym Krzyżem będą jechały na Rosję, miał na myśli Leopardy, i w roli reprezentanta antyfaszystowskich sił przedstawił obok siebie wnuka generała de Gaulle'a, więc no widać, jak naprawdę różne elementy, włącznie oczywiście z tym, o którym powiedział pan redaktor przed chwilą, to znaczy z Chinami, próbuje wykorzystywać Putin w tej grze. Tyle, że z Chinami no to jest ryzykowna gra, bo cóż, Chiny mają większą głębię strategiczną, gdy idzie o ten zapas ludzi i gdy idzie o czas, którym mierzą swoje działania. Nie spieszą się tak jak Rosja. Rosja ta imperialna, Lenina, Putina, Stalina, musi teraz w tym momencie walczyć o przedłużenie swoich szans imperialnych, a Chiny mogą jeszcze zaczekać 50-100 lat, zanim połkną Rosję.
I rzeczywiście Chiny czekają, ale taką tezą wyjściową mogłaby być do naszej rozmowy z tezą wyjściową stwierdzenie, że to cywilizacja zachodnia przeżywa głęboki kryzys. Nawet jeżeli patrzymy na piłkę nożną, okazało się nagle, że wszystkie najważniejsze mecze rozgrywają się albo w Katarze, albo w Arabii Saudyjskiej. Najważniejsze reklamy na stadionach piłkarskich, przepraszam panie profesorze, że o stadionach piłkarskich mówią, dotyczą arabskich linii lotniczych. Pieniądze są w Azji, a Europa mówi o kryzysie energetycznym, gospodarczym i też ideowym.
No oczywiście o kryzysie Europa mówi przynajmniej od XV wieku, od końca wspaniałej epoki średniowiecza. Renesans był jakąś pierwszą diagnozą kryzysu i zarazem jego przejawem. No mówię to nie po to, żeby się zagłębiać teraz w jakieś bardzo dawne rozważania historyczne, tylko żeby stwierdzić z pewną odrobiną nadziei, że z niejednego kryzysu Europa wychodziła. Gdy idzie o piłkę nożną, to pół żartem, pół serio stwierdziłbym, że oczywiście mistrzostwa odbywają się w Katarze, wygrywają Argentyńczycy, ale jednak prawie wszyscy najlepsi piłkarze grają w klubach europejskich i gdy idzie akurat o ten poziom piłki nożnej, to niewątpliwie Europa, a raczej jej system klubowy jest tutaj tego wyznacznikiem. Ale to oczywiście jest tylko niemądry żart. Kryzys oczywiście ideowy naszej cywilizacji jest faktem w swojej skali głębokości, chyba bezprecedensowym. To mnie martwi najbardziej, bo kiedy widać, no zwłaszcza w środowiskach, które mają kształcić ludzi najbardziej odpowiedzialnych za przyszłość naszej cywilizacji, a więc na uniwersytetach, w środowiskach akademickich, rozwija się jak, no istotnie chyba trzeba powiedzieć, zaraza, wizja postludzkości, czyli samobójcza wizja, w której wzywa się do tego, żeby już ludzi nie było w ogóle, prawda? Kiedy widzę, jak satysfakcją media w Polsce, niektóre media oczywiście, stwierdzają oczywiście także nie biorąc pod uwagę elementarnej logiki, że program 500+ poniósł klęskę, ponieważ nie będzie więcej dzieci w Polsce, bo się ich mało rodzi. Na czym polega ten brak logiki, to powiem jednym zdaniem. Oczywiście gdyby nie było programu 500+, dzieci urodziłoby się zapewne jeszcze mniej. Tego nikt nie chce wziąć pod uwagę. a ten brak dzieci, który pochwala się coraz głośniej i wprost, że żeby w ogóle nie mieć dzieci, żeby zniknąć z tej ziemi, zostawić ją nareszcie mrówkom i bakteriom, które powinny odetchnąć, kiedy, jeżeli mają czym, jeżeli nie są beztlenowe, kiedy już nie będzie im przeszkadzał człowiek w rozwoju Gai, jak się ta ideologia ziemi bez człowieka nazywa, no to, to oczywiście musi niepokoić, bo samobójstwo nie wymaga nawet pomocy zewnętrznej, chociaż swoją drogą, jak wiadomo, ruch pro eutanazyjny, to znaczy na rzecz tak zwanego wspomaganego samobójstwa czy zabójstwa, no jest także częścią tej strasznej zarazy, która toczy naszą cywilizację. Ale mam wrażenie, że Putin pomaga nam trochę przynajmniej otrząsnąć się. No jednak kiedy aktywiści tych wszystkich szaleństw mówią o jakiejś straszliwej wojnie, która niszczy nasz świat, no nagle pojawia się tuż obok nas prawdziwa wojna, rzeczywista wojna, w której widzimy, że spadają bomby, rakiety, zabijają tysiące ludzi i te brednie o wojnie, prawda, którą toczy człowiek Zachodu przeciwko przyrodzie i tak dalej, czy przeciwko środowiskom LGBT, no po prostu stają się wyjątkowo żałosne i przypominana jest przez brutalną rzeczywistość Putina, że jest świat znacznie gorszy, naprawdę tragicznie zły tuż obok nas i albo będziemy próbowali to prawdziwe zło powstrzymać, sięgając do zasobów, jakie daje nam nasza kultura, nasza cywilizacja, nasza wrażliwość moralna, albo popełnimy samobójstwo i zrobimy miejsce nie mrówkom i bakteriom, ale Putinowi i prezydentowi Xi Jinpingowi.
Ale Europa się nie obudziła. Projekt FIT 55 nadal jest aktualny. A kiedy pan profesor powiedział o kryzysie europejskim, że pojawił się od renesansu, to w renesansie rozkwit, ekspansja gospodarcza, ekspansja militarna, to wszystko było w rękach Europejczyków, a teraz tego wszystkiego nie ma. Oddaliśmy przemysł, oddaliśmy takie źródła dochodu, przekazaliśmy innym. W związku z powyższym, co mamy zrobić?
Otrząsnąć się oczywiście i w pewnym sensie takie właśnie sygnały z rzeczywistości, z jakimi mamy teraz do czynienia za naszą wschodnią granicą, no, mogą odegrać pożyteczną, jakkolwiek to tragiczne, pożyteczną rolę budzika, tragiczne, no bo giną przecież masowo ludzie. Jednak widać, że reakcja na to, co się wydarzyło rok temu, czyli co trwa, a preludium do tego oczywiście jest znacznie głębsze, dalej sięgające wstecz agresji na Gruzję, wcześniejszej agresji na Ukrainę, no obecnie ta reakcja jest inna niż w 2008 roku, czy 2014. I to budzi moją nadzieję. No jednak nie należałem do entuzjastów i nadal nie należę, powiedziałbym, administracji, która wygrała wybory w Stanach Zjednoczonych, czy która uformowała się po wygranych wyborach demokratów w Stanach Zjednoczonych, bo przecież hasła, które towarzyszyły tej administracji czy tej kampanii wyborczej, były, no właśnie, powiedziałbym, antycywilizacyjne, zmierzające do zniszczenia tej cywilizacji, której część stanowi od 200-kilkudziesięciu lat Ameryka Północna. No ale jak widać, wobec kryzysu, który zagraża żywotnym interesom Stanów Zjednoczonych, nastąpiło jakieś przebudzenie i działanie energiczne państwa amerykańskiego, niezależnie od agendy ideologicznej, która jest zapewne realizowana nadal niestety przez tę partię, która wygrała wybory w Ameryce. Mówię oczywiście nie tych uzupełniających istniejących, ale tych prezydenckich wyborach sprzed już ponad 2 lat, to jednak no, zachowanie Ameryki, zachowanie dużej części opinii publicznej krajów zachodnich, nawet we Francji, nawet w Niemczech, no, pokazuje, że jeszcze Zachód nie zginął, tak bym strawestował słowa naszego hymnu. I tego bym się trzymał. No, próbujmy zachować nadzieję, że jeszcze nasza cywilizacja nie zginęła, bo alternatywą jest wyciągnąć ręce do Putina i powiedzieć: przyjdź, ratuj nas, ostatnia nadzieja, katechonie. Ja nie należę do zwolenników tej idei.
Profesor Andrzej Nowak jest przy telefonie w studio. Dmytro Antoniuk, korespondent Radia Wnet w Kijowie. Dmytro, jakie masz pytania do pana profesora?
Panie profesorze, pan powiedział o tym, że zachodnia cywilizacja nie, no, no nie jest przy tym upadku, tak? A jak sądzi pan profesor, jak jest z Rosją? Czy jest szansa, żeby powtórzyło się to, co było z rosyjskim imperium, no nie w 1917 roku, a chociażby w 1991 z Związkiem Radzieckim, bo wiadomo, my zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie całkowitego zwycięstwa, jeżeli nie zmieni się Rosja wewnątrz. Jak pan profesor do tego się odnosi?
No, czytałem niedawno, chyba kilka dni temu, sugestie profesora Aleksandra Motyla, amerykańskiego politologa ukraińskiego pochodzenia z Rutgers University, który mówił, że no właśnie należy wykorzystać obecnie toczącą się wojnę do tego, żeby zrealizować coś odwrotnego do projektu Putina, to znaczy zamiast poszerzać stopniowo Rosję w każdej kolejnej ekspansji, dodając a to kawałek Ukrainy, potem całą Ukrainę, potem kraje nadbałtyckie, potem resztę byłego obozu sowieckiego, w odwrotnym kierunku poprowadzić skutki tej wojny aż do redukcji Rosji do jej kolebki, tam gdzie są jej początki, czyli do okolic miasta Moskwa. Mnie się ta sugestia wydaje niedobra, niemądra, chociaż bardzo często kojarzy się polską tradycję właśnie z taką nadzieją na pełny rozbiór Rosji, już nie tylko Imperium Rosyjskiego, ale Rosji, to wydaje mi się, że tego rodzaju sugestia jest niedobra, ponieważ jeszcze bardziej umocni ona determinację, no myślę, że bardzo dużej części społeczeństwa rosyjskiego, żeby bronić do upadłego tego imperium. Mają to wszczepione, tego imperium ograniczonego do terytorium Federacji Rosyjskiej. Mają to wszczepione bardzo głęboko w swoją kulturę, w swoją mentalność i kilkakrotnie dali, powiedziałbym, świadectwo tego, że są gotowi bronić tego terenu do upadłego. A więc raczej myślę, że rozsądnym programem i nie tylko rozsądnym, ale po prostu skutecznym programem w stosunku do Rosji jest trzymać się litery prawa międzynarodowego. Ukraina musi odzyskać swoje granice z 1991 roku, ponieważ na tej płaszczyźnie także Ukraina może liczyć, mam nadzieję, że może liczyć na wsparcie nie tylko Polski, nie tylko zwolenników rozbicia Imperium Rosyjskiego i samej Rosji do końca, ale także no, jednak niemałej części krajów zachodnich, może tworzyć większą koalicję, powiedziałbym, powstrzymującą Putina. Samo natomiast przegranie przez Putina tej wojny, a porażką, a nawet klęską Putina byłoby zmuszenie go do cofnięcia się do granic 1991 roku, mam na myśli oczywiście 31 grudnia 1991 roku, czyli granice Federacji Rosyjskiej w dniu rozpadu Związku Sowieckiego. sowieckiego, to oczywiście taka klęska byłaby pierwszą klęską w historii jego trwającej już 23 rok władzy nad Rosją. I skutki tej klęski byłyby właśnie dla niego, dla imperializmu rosyjskiego miażdżące. Rosja powinna się nauczyć w granicach państwa narodowego, w którym oczywiście są mniejszości, w którym są obwody autonomiczne, tatarski, kałmucki, oczywiście cały szereg obwodów autonomicznych na północnym Kaukazie, które będą sprawiały bardzo dużo kłopotów Rosji i być może odłączą się od niej. Sympatyzuje oczywiście z Czeczeńcami, ale nie z tymi, którzy mordują na Ukrainie, tylko tymi, którzy bronili swojej ojczyzny przed Rosją w 90. latach. A więc rozumiem, że są wewnątrz Federacji Rosyjskiej ambicje, obszary, które szukają niepodległości i życzę im szczęścia, ale nie proponowałbym takiej oto wizji, że chcemy znów stanąć na rogatkach miasta Moskwa i tam dyktować ostateczne zwycięstwo nad potworem rosyjskiego imperializmu, ponieważ w ten sposób pobudzimy ten jeszcze bardziej szaleńczy, powiedziałbym, opór Rosjan i no cóż, odwróci się sympatia, która niewątpliwie w wolnym świecie, jeśli wolno mi użyć tego określenia, jest dzisiaj po stronie Ukrainy. Kiedy będziemy stawiali jako hasło numer jeden rozbicie Rosji do końca, tej sympatii mieć nie będziemy, a nie chodzi tylko o emocje, ale chodzi także o czołgi, samoloty, pieniądze.
Profesor Andrzej Nowak jest gościem Poranka Wnet, a w studio Piotr Mateusz Bobołowicz, który właśnie wrócił z Brukseli z konferencji zorganizowanej przez panią minister Annę Fotygę i ta konferencja dotyczyła tego, co ma się zdarzyć i wydarzyć w Rosji. Piotrze?
Tak, tego dotyczyła ta konferencja, ale ja mam trochę inne pytanie. Wspomniał pan profesor o tym katechonie, Putinie jako katechonie i tej koncepcji, która często gdzieś się pojawia w Europie. Czy w ogóle Rosję może zaklasyfikować, zaliczyć do cywilizacji europejskiej?
No cóż, myślę, że Felix Koneczny, znakomity krakowski historyk i teoretyk cywilizacji, dał pod tym względem jednoznaczną odpowiedź, mówiąc o przynależności Rosji do cywilizacji turańskiej. Ja nie jestem aż tak głęboko przywiązany do teorii cywilizacyjnej Konecznego, ale jest dla mnie, jako dla historyka, który zajmuje się Rosją, dość jasne, że Rosja czerpie zasoby kulturowe, także gdy idzie o kulturę polityczną, nie tylko i nie przede wszystkim z cywilizacji europejskiej, choć oczywiście no jest w pewnej grze interakcji z Europą właściwie od początku państwa moskiewskiego. Ale to naturalnie także tradycje Imperium Mongolskiego i Bizancjum jako drugiego Rzymu, czy alternatywnej Europy, Europy Wschodniej, prawosławnej, są dodatkowymi elementami tej układanki, która tworzy dopiero całość rosyjskiej cywilizacji. Myślę, że jednak jest to odrębna cywilizacja, w dużej mierze związana w pewnej grze, wymianie, ale grze, którą coraz bardziej trzeba interpretować w kategoriach Lenina. W grze wymianie z cywilizacją europejską, takiej grze, którą władcy Rosji właściwie nie od Lenina, ale i wcześniej od co najmniej Wasyla III i Iwana IV, czyli od XV i początku XVI wieku, traktują jako część wojny totalnej przeciwko Zachodowi. Gra z Europą, przynależność do Europy jako element tej gry, sugestia, którą często powtarzają właśnie albo pożyteczni idioci, albo agenci Rosji, zwłaszcza w kręgach lewicowych, którzy mówią, no jak to, Rosja przecież jest podstawą kultury europejskiej. Czajkowski, Dostojewski, Tołstoj. Czymże byłaby Europa bez tej wspaniałej kultury rosyjskiej? Nie neguję jej wspaniałości, ale czy Dostojewski jest dobrym reprezentantem kultury europejskiej? Wystarczy poczytać jego dzienniki pisarza z lat 70. XIX wieku. Ten stopień intensywności nienawiści do Europy, chęci zniszczenia Europy, który tam jest, nie tylko Polaków, katolików, ale po prostu zniszczenia Europy jako wroga Rosji. Ta nienawiść jest tak często istotną częścią kultury rosyjskiej, naturalnie nie całej, to jasne, ale wielkich dzieł tej kultury, ważnych dzieł, ważnych dla tożsamości rosyjskiej, że wspomnę także choćby Puszkina i jego obłąkańcze w nienawiści do Polski wiersze z czasów Powstania Listopadowego, czy no, nie muszę przypominać tego Ukraińcom, jakiś krzyk, powiedziałbym, no, szokującego imperializmu, który wydał z siebie, wydawałoby się, taki no, kulturalny, liberalny poeta jak laureat Literackiej Nagrody Nobla Josip Brodski, kiedy Ukraina ogłosiła niepodległość. To był taki wybuch jadu, nienawiści, jakiejś pogardy, że no nie można przejść obok tego obojętnie i powiedzieć, nie, Rosja jest po prostu europejskim krajem.
Dmytro Antoniuk, wszystkie słowa pana profesora zapamiętuję, ze wszystkimi się zgadza i bardzo się do pana profesora uśmiecha. Ja tylko bym...
Wzajemnie, oczywiście.
Ja tylko bym bronił Strawińskiego w tym wszystkim, bo Święto Wiosny to jednak wielki utwór, który jest w kanonie kultury europejskiej. Cieszymy się wiosną.
Ale przepraszam, Strawiński, Herbus Ulima, jest wnukiem no, polskiego szlachcica z tradycji senatorskiej z pogranicza Podlasia i dzisiejszej Białorusi. Został zrusyfikowany dlatego, znaczy jego rodzina, że takie było prawo w Imperium Rosyjskim. Jeżeli żenisz się z prawosławną, to twoje dzieci muszą być wychowane w wierze prawosławnej. I tak polska rodzina Strawińskich, arcypolska rodzina Strawińskich, prapradziadek Strawińskiego porywał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Konfederacji Barskiej. Przemieniła się w rodzinę wielkiego, rzeczywiście też wielbię Strawińskiego, twórcę kultury muzycznej XX wieku.
Dmytro Antoniuk?
Ja tylko dodam, że Strawiński oczywiście to jest Uściłk, który jest na pograniczu Ukrainy i Polski. Uściłk, tam gdzie jest to akurat przejście graniczne, gdzie często jedziemy do Polski i z powrotem. Także i tam stąd pochodzili ci Strawińscy.
Tam był majątek Strawińskiego?
Znaczy tam kupił majątek jego ojciec, bo oryginalnie ród Strawińskich był bardziej, powiedziałbym, na pograniczu Litwy i Korony Mazowsza. Natomiast kupił ojciec Strawińskiego majątek na Wołyniu, w Uściługu i tam Strawiński spędzał bardzo szczęśliwe czasy tuż przed I wojną światową.
To pozostaje pytanie, skąd pan profesor to wie?
Bo bardzo lubię muzykę, bardzo dużo słucham muzyki.
Jak pan profesor na Motyla, Lenina, Strawińskiego, Messiego znajduje czas?
Pisanie... Czasem się to łączy. Na przykład czytałem przedwczoraj ostatnie wypowiedzi zapisane, jakie istnieją, tylko Josifa Wissarionowicza Stalina. I proszę sobie wyobrazić, jaki był temat ostatniej rozmowy Stalina 4 dni przed jego śmiercią. Argentyński futbol. No, nie wpadłbym na to jeszcze kilka dni temu, a jednak tak jest. Z posłem Argentyny rozmawiał Stalin o futbolu, po czym kilka dni później, nie wiem, czy z zazdrości o poziom tego futbolu, doznał wylewu i zszedł z tego świata.
I tym optymistycznym akcentem, panie profesorze, że i dyktatorzy schodzą z tego świata, zakończymy rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę i najserdeczniej pozdrawiam słuchaczy i pana redaktora.
Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka. Jeszcze jedno. Kiedy następny tom?
No, pracuję nad tym, ale dopiero jesienią.
Czekamy.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:42. Słuchają państwo Poranka Wnet.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wywiad z profesorem Nowakiem obudził Dmytro Antoniuka.
Jak najbardziej. Ja jestem wielkim miłośnikiem dzieł pana profesora i no i po raz kolejny po prostu stwierdziłem się w tej myśli, że jaka jest ogromna jego wiedza.
Zaskoczony jestem. Rzeczywiście nie znałem historii rodziny Strawińskich. Patrzę na komputer, który jest za plecami Piotra Mateusza Bobołowicza i widzę, że tam możemy posłuchać piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Zbigniew Wodecki w Poranku Wnet słucha.